Na polu, na wschód od Złotego Stawu, wrzał bój. Czarni siekli się z bryggeńską jazdą, osłaniającą szyk piechoty. Na oczach korneta z bitewnego kłębowiska sypnęły się nagle niby iskry, niby szkiełka rozbitego witraża. Sylwetki w zielonych, żółtych i czerwonych płaszczach, bezładnie czmychające ku rzeczce Chotli. Za nimi, jak czarna rzeka, rozlali się Nilfgaardczycy. Aubry wrył klacz, szarpnął wodze, gotów zawracać i uciekać, zejść z drogi, uciekającym i ścigającym. Poczucie obowiązku wzięło górę. Kornet przylgnął do końskiej szyi i poszedł w karkołomny cwał. Dookoła był wrzask i tętent. Kalejdoskopowa migotanina sylwetek, błyski mieczów, szczęk, huk. Niektórzy, przyparci do stawu Brugeńczycy, stawili rozpaczliwy opór, zbiwszy się w kupę wokół chorągwi z kotwicowym krzyżem. Na polu czarni wyrzynali rozproszoną, pozbawioną wsparcia piechotę. Widok przesłonił mu czarny płaszcz ze znakiem srebrnego słońca.
Evgur Norling!
Aubry wrzasnął. Podniecona wrzaskiem Chiquita dała iście jeleniego susa, ratując mu życie, wynosząc z zasięgu nilfgaardzkiego miecza. Nad głową nagle zawyły mu strzały i bełty. W oczach znowu zamigotały sylwetki.
Gdzie ja jestem? Gdzie swój, gdzie wróg?
Egwirmorf, Nudling!
Łomot, szczęk, rżenie koni, wrzask.
Stój, gówniarzu, nie tędy!
Głos kobiety. Kobieta na karym ogierze, a w zbroi, z rozwianymi włosami, z twarzą pokrytą centkami krwi. Obok pancerni jeźdźcy.
Ktoś ty!
Kobieta rozmazała krew pięścią, w której dzierżyła miecz. Kornet Aubry, Fligel adiutant konetabla Natalisa, z rozkazami do pułkowników Pangrata i Elsa. Nie masz szans dotrzeć tam, gdzie walczy Adie. Pojedziemy do krasnoludów. Jestem Julia Abatemarco.
W konie, cholera, otaczają nas! Cwałem!
Nie zdążył zaprotestować, bo i nie było sensu. Po chwili wściekłego galopu z kurzu wyłoniła się masa piechoty. Czworobok, oskorupiony jak żółw ścianą pawęży, jak poduszka do igieł najeżony żeleźcami. Nad czworobokiem powiewała wielka złota chorągiew ze skrzyżowanymi młotami, a obok niej sterczała tyczka z końskimi ogonami i ludzkimi czaszkami. Czworobok, dopadając i odskakując jak psy szarpiące wywijającego kijem dziada, atakowali Nilfgaardczycy. Dywizja Artfein, dzięki wielkim słońcom na płaszczach, niemożliwa do pomylenia z żadną inną.
Bi, wolna kompania!
Wrzasnęła kobieta, zakręciwszy mieczem młyńca. Zaróbmy na żołd! Jeźdźcy, a z nimi i kornet Aubry, runęli na Nilfgaardczyków. Starcie trwało tylko kilka chwil, ale było straszne. Potem ściana pawęży rozwarła się przed nimi. Znaleźli się wewnątrz czworoboku, w ścisku, wśród krasnoludów w kolczugach, misiurkach i szpiczastych szłomach, wśród redańskiej piechoty, lekkiej jazdy bryggeńskiej i opancerzonych kondotierów. Julia Abatemarco, słodka trzpiotka, kondotierka, Aubry teraz dopiero skojarzył, zaciągnęła go przed pękatego krasnoluda w szyszaku ozdobionym kraśną szkofią, niezgrabnie siedzącego na nilfgaardzkim oladrowanym koniu, w kopijniczym siodle o wielkich łękach, na które się wdrapał, by móc patrzeć ponad głowami piechocińców. Pułkownik Barclay Els, krasnolud kiwnął szkofią, z wyraźnym uznaniem zauważając krew, którą spryskani byli kornet i jego klacz. Aubry zaczerwienił się mimowolnie. To była krew Nilfgaardczyków, których kondotierzy rąbali tuż obok niego. On sam nie zdążył nawet wyciągnąć miecza.
Kornet Aubry, syn Anselma Aubry'ego, najmłodszy.
Ha, znam twego ojca. Co masz dla mnie od Natalisa i Foltesta, korneciku?
W środku ugrupowania grozi nam przełamanie. Pan konetabl rozkazuje, by hufiec ochotniczy co rychlej zwinął skrzydło, wycofał się nad Złoty Staw i rzeczkę Chotle, by wesprzeć...
Słowa zagłuszył ryk, szczęk i kwik koni. Aubry nagle uświadomił sobie, jak bezsensowne przywiózł rozkazy. Jak niewiele znaczą te rozkazy dla Barclaya Elsa, dla Julii Abatemarco, dla tego krasnoludzkiego czworoboku pod złotą chorągwią, z młotami powiewającą nad czarnym morzem, otaczającego ich, szturmującego ze wszech stron Nilfgaardu.
Spóźniłem się, zajęczał. Przybyłem za późno.
Słodka trzpiotka prychnęła. Barclay Els wyszczerzył zęby.
Nie, korneciku, powiedział. To Nilfgaard przybył za wcześnie.
Gratuluję paniom i sobie udanej resekcji jelit cienkiego i grubego, splenektomii i zszycia wątroby. Zwracam uwagę na czas, jaki zajęło nam usunięcie skutków tego, co naszemu pacjentowi zrobiono w bitwie w ciągu ułamka sekundy. Polecam to jako materiał do filozoficznych przemyśleń. Pacjenta zaszyje nam teraz panna Szani. Ale ja tego nigdy jeszcze nie robiłam, panie Rasty. Kiedyś trzeba zacząć. Czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Tak, zszyj, na pewno będzie dobrze.
Że niby jak? Potargał brodę Barclay Els. Co ty gadasz, korneciku? Najmłodszy synu Anselma Obriego. Że niby my tutaj co, próżnujemy? My, kurwasz jego mać, nie drgnęliśmy nawet pod naporem. Na krok nie ustąpiliśmy. Nie nasza wina, że ci z Brugge nie zdzierżyli.
Ale rozkaz, w dupie mam rozkaz.
Jeśli nie zapchamy luki, przekrzyczała Rwetes słodka trzpiotka. Czarni złamią front, złamią front! Otwórz mi szyk, Barclay, uderzę, przedrę się! Wyrżną was, nim dolecicie stawu, zginiecie bez sensu. Co więc proponujesz?
Krasnolud zaklął, zerwał z głowy hełm, grzmotnął nim o ziemię. Oczy miał dzikie, przekrwione, straszne. Czikita, płoszona wrzaskami, pląsała pod kornetem, na ile pozwalał ścisk.
Wołać mi tu Jarpena Zigrina i Denisa Kranmera. Migiem!
Dwa krasnoludy przebywały z najzacięższego boju. Było to widoczne na pierwszy rzut oka. Oba były zbryzgane posoką. Stalowy naramiennik jednego nosił ślad cięcia, które aż postawiło krańce blach sztorcem. Drugi miał głowę owiązaną szmatą, przez którą sączyła się krew.
Wszystko w porządku, Zigrin? Ciekawe, wydyszał krasnolud. Dlaczego wszyscy o to pytają?
Barclay Els odwrócił się, znalazł wzrokiem korneta i wpił w niego oczy.
Więc jak najmłodszy synu Anselma? Harknął. Król i konetable rozkazują, byśmy tam do nich przyszli i wsparli ich. No to otwieraj dobrze oczy, korneciku. Będzie na co popatrzeć. Cholera!
Ryknął Rasty, odskakując od stołu i wymachując skalpelem.
Dlaczego? Psia krew! Dlaczego tak musi być?
Nikt mu nie odpowiedział. Marty Sodergren rozłożyła tylko ręce. Szani pochyliła głowę i Ola pociągnęła nosem. Pacjent, który właśnie umarł, patrzył w górę, a oczy miał nieruchome i szkliste.
Bij! Zabij! Na pochybel skurwysynom! A równo mi!
Ryczał Barclay Els.
Równy krok! Dzierż szyk! I kupą! Kupą!
Nie uwierzą mi, pomyślał Cornet O'Brien. Nigdy mi nie uwierzą, gdy będę o tym opowiadał.
Ten czworobok walczy w pełnym okrążeniu. Otoczony ze wszystkich stron kawalerią. Szarpany, sieczony, tłuczony i dźgany. I ten czworobok idzie. Idzie. Równy, zwarty, pawęż przy pawęży. Idzie, depcząc i przestępując trupy. Pcha przed sobą konnicę. Pcha przed sobą elitarną dywizję Artfane. I idzie. Bij. Równy krok! Równy krok!
Ryczał Barclay Els.
Dzierż szyk! Pieśń, kurwa szmać! Pieśń! Nasza pieśń! Naprzód, Mahakam!
Z kilku tysięcy krasnoludzkich gardeł wydarła się słynna mahakamska pieśń bojowa. Ho, ho, ho! Czekajcie, klienty, wnet pójdzie wam w pięty. Rozleci się ten burdel aż po fundamenty. Ho, ho, ho!
Di, wolna kompania!
W gromowy ryk krasnoludów wkłuł się niczym cienka, graniasta klinga Misericordii wysoki sopran Julii Abatemarco. Kondotierzy, wydzierając się z szyku, kontruderzali na atakującą czworobok jazdę. Było to posunięcie iście samobójcze. Na pozbawionych ochrony krasnoludzkich halabard, pik i pawęży najemników obrócił się cały impet nilfgaardzkiego natarcia. Łomot, wrzask i kwik koni sprawiły, że Cornet O'Brien odruchowo skulił się na kulbace. Ktoś uderzył go w plecy. Poczuł, jak wraz z ugrzęźniętą w ścisku klaczą sunie w kierunku największego zamętu i najstraszliwszej rzezi. Mocno uchwycił rękojeść miecza, która nagle wydała mu się śliska i dziwnie nieporęczna. Za chwilę, wyniesiony przed linię pawęży, rąbał już wokół siebie jak opętany i darł się jak opętany.
— Jeszcze raz!
— usłyszał dziki krzyk słodkiej trzpiotki.
— Jeszcze jeden wysiłek! Wytrzymajcie, chłopcy! Bij i zabij! Za dukat, co jak słońce złoty! Do mnie, wolna kompania!
Nilfgaardzki jeździec bez hełmu ze srebrnym słońcem na płaszczu wdarł się w szyk. Stanął w strzemionach, strasznym ciosem bojowego topora obalił krasnoluda razem z pawężą, rozwalił głowę drugiemu. Aubry wykręcił się na siodle i ciął na odlew. Z głowy Nilfgaardczyka odleciał spory owłosiony fragment. On sam runął na ziemię. W tym samym momencie kornet też dostał czymś w głowę i spadł z kulbaki. Tłok sprawił, że nie od razu znalazł się na dole. Przez kilka sekund wisiał, wrzeszcząc cienko, między niebem, ziemią, a bokami dwóch koni. Ale choć po gardło najadł się strachu, bólu zakosztować nie zdążył. Gdy spadł, podkute kopyta prawie natychmiast zmiażdżyły mu czaszkę. Po 65 latach, pytana o tamten dzień, o brenneńskie pole, o czworobok idący ku złotemu stawowi po trupach przyjaciół i wrogów, staruszka uśmiechała się jeszcze bardziej, marszcząc pomarszczoną i ciemną jak suszona śliwka twarz. Zniecierpliwiona, a może tylko udająca zniecierpliwioną, machała drżącą, kościstą, monstrualnie powykręcaną przez artretyzm dłonią. W żaden sposób, mamrotała, żadna ze stron nie mogła osiągnąć przewagi. Myśmy byli w środku, w okrążeniu. Oni na zewnątrz. I po prostu zabijaliśmy się nawzajem. Oni nas, my ich. Oni nas, my ich. Staruszka z trudem opanowała atak kaszlu. Ci ze słuchaczy, którzy byli bliżej, zobaczyli na jej policzku łzę, z trudem torującą sobie drogę wśród zmarszczek i starych szram. Byli równie mężni jak my, mamrotała babuleńka. Ta, która niegdyś była Julią Abatemarko, słodką trzpiotką z wolnej kompanii kondotierskiej. Byliśmy jednakowo mężni, my i oni. Staruszka zamilkła. Na długo. Słuchacze nie ponaglali jej, widząc, jak uśmiecha się do wspomnień. Do chwały, do majaczących w mgle niepamięci twarzy tych, którzy chwalebnie polegli. Do twarzy tych, którzy chwalebnie przeżyli. Po to, by później podle zabiły ich wódka, narkotyki i gruźlica. Byliśmy jednakowo mężni, dokończyła Julia Abatemarko. Żadna ze stron nie miała sił, by być mężną bardziej. Ale my zdołaliśmy być mężni o minutę dłużej. Marti, bardzo cię proszę, daj nam jeszcze troszkę tej twojej cudownej magii. Jeszcze troszeczkę, chociaż z 10 deka. Mamy w brzuchu tego nieszczęśnika jeden wielki gulasz, w dodatku przyprawiony mnóstwem drucianych kółeczek z kolczugi. Nic nie mogę zrobić, gdy on mi się rzuca jak patroszona ryba. Szani, psia krew, trzymaj haki! I Jola, śpisz, cholera, zacisk! Zacisk! Jola odetchnęła ciężko, z trudem przełknęła ślinę, której miała pełne usta. Zaraz zemdleje, pomyślała. Nie wytrzymam, nie zniosę dłużej tego smrodu, tej okropnej mieszanki odorów krwi, żygowin, kału, moczu, treści jelit, potu, strachu i śmierci. Nie zniosę dłużej tego nieustannego krzyku, tego wycia, tych zakrwawionych, oślizgłych rąk, czepiających się mnie, jakbym naprawdę była ich ratunkiem, ich ucieczką, ich życiem. Nie zniosę bez sensu tego, co my tu robimy, bo to jest bezsens, jeden wielki, ogromny, bezsensowny bezsens. Nie zniosę wysiłku i zmęczenia, wciąż przynoszą nowych i nowych. Nie wytrzymam, zemdleję, zwymiotuję, będzie wstyd. Chusta, tampon, zacisk jelitowy, nie ten miękki zacisk, uważaj, co robisz. Jeszcze raz się tak pomylisz, a walnę cię w ten rudy łeb, słyszysz, walnę w ten rudy łeb. Wielka Melitele, pomóż mi bogini. No proszę, od razu poprawa, jeszcze jeden zacisk, kapłanko, klema na naczynie, dobrze, dobrze, Jola, tak trzymaj. Marti, obetrzyj jej oczy i twarz, i mnie też. Skąd ten ból? Pomyślał konetabl Jan Natalis. Co mnie tak boli? Aha, zaciśnięte pięści. Dorżnijmy ich! Krzyknął zacierając ręce Kis van Lo. Dorżnijmy ich, panie marszałku! Linia pęka na styku! Uderzmy! Uderzmy nie zwlekając, a na wielkie słońce załamią się! Pójdą w rozsypkę! Menoke Hurn nerwowo przygryzł paznokieć. Zorientował się, że patrzą, szybko wyjął palec z ust. Uderzmy! Powtórzył Kis van Lo, spokojnie i już bez emfazy. Nauzika jest gotowa. Nauzika ma stać, powiedział ostro Menno. Derlańska też ma stać. Panie Faoltiarna, dowódca brygady Vrihet, Inzegrim Faoltiarna, zwany Żelaznym Wilkiem, odwrócił ku marszałkowi swą straszną twarz, zniekształconą blizną biegnącą przez czoło, brew, nasadę nosa i policzek. — Uderzajcie! — wskazał buławą Menno. — W styk Temerii i Redanii. Tam! Elf zasalutował. Zeszpecona twarz nie drgnęła mu nawet. Wielkie, głębokie oczy nie zmieniły wyrazu. — Sojusznicy — pomyślał Menno. — Alianci! Walczymy razem, przeciw wspólnemu wrogowi. Ale ja ich w ogóle nie rozumiem, tych elfów. Są tacy inni, tacy obcy.
Ciekawe.
Rasty spróbował otrzeć twarz łokciem, ale łokieć też miał we krwi. Iola pospieszyła mu z pomocą. Interesujące, powtórzył chirurg, wskazując na pacjenta. Pchnięty widłami lub jakimś dwuzębnym typem gizarmy. Jeden ząb żeleźca przebił serce. O, proszę spojrzeć. Komora niezawodnie przebita. Aorta niemal odseparowana. A on jeszcze przed chwilą oddychał. Tu, na stole, ugodzony w samo serce, dożył aż do stołu. Chcecie rzec, spytał ponuro kawalerzysta z lekkiej jazdy wolontarskiej, że on pomarł? Nadaremno my jego z bitwy nieśli?
Nigdy nie jest nadaremno,
nie spuścił wzroku Rasty. A gwoli prawdy to... Tak, nie żyje niestety. Exitus. Zabierzcie.
Cholera, rzućcie no okiem, dziewczyny.
Marty Sodergren, Shani i Iola schyliły się nad zwłokami. Rasty odciągnął powiekę trupa. Widziałyście kiedyś coś takiego? Wszystkie trzy drgnęły. Tak, powiedziały wszystkie jednocześnie. Spojrzały na siebie jakby lekko zdumione.
Ja też widziałem, powiedział Rasty.
To wiedźmin, mutant. To by tłumaczyło, dlaczego żył tak długo.
To był wasz towarzysz broni, ludzie? Czy przynieśliście go przypadkowo?
Nasz to był druh, panie medyku,
potwierdził ponuro drugi wolontarz, dryblas z obandażowaną głową. Z naszego skwadronu, ochotnik jak my.
Ech, majster był do miecza, zwał się Cohen.
I był wiedźminem?
Ano, ale poza tym porządny był chłop.
Ha! Westchnął Rasty, widząc czterech żołnierzy niosących na przesiąkniętym i kapiącym krwią płaszczu kolejnego rannego. Bardzo młodego, sądząc po tym, jak cienko wył.
Ha, szkoda, z chęcią wziąłbym się za sekcję tego, poza tym, porządnego wiedźmina.
I ciekawość pali, i dysertację można by napisać, gdyby mu tak do środka zajrzeć.
Ale nie ma czasu. Trupa precz ze stołu. Shani, woda, Marty, dezynfekcja. Jola, podaj... Hola, dziewczyno, ty znowu ronisz łzy? Co tym razem?
Nic, panie Rasty, nic. Już wszystko w porządku.
Czuję się, powtórzyła Triss Merigold, tak jak gdyby mnie okradziono.
Neneke długo nie odpowiadała, patrząc z tarasu na świątynny ogród, w którym kapłanki i adeptki uwijały się przy wiosennych pracach.
Dokonałaś wyboru, powiedziała wreszcie. Wybrałaś swoją drogę, Triss, swój własny los.
Dobrowolnie.
Nie czas na żale.
Neneke... Czarodziejka spuściła oczy. Naprawdę nie mogę powiedzieć ci więcej niż powiedziałam. Uwierz i wybacz mi.
Kim jestem, by ci wybaczać? I co ci przyjdzie z mojego wybaczenia?
No przecież widzę, wybuchnęła Triss, jakim wzrokiem patrzysz na mnie, ty i twoje kapłanki. Widzę, jak zadajecie mi oczami pytanie. Co tutaj robisz, magiczko? Dlaczego nie jesteś tam, gdzie Jola, Jurnit, Katje, Mrha, Jare?
Przesadzasz, Triss.
Czarodziejka patrzyła w dal, na las siniejący za murem świątyni, na dymy dalekich ognisk. Neneke milczała. Myślami też była daleko, tam, gdzie wrzała walka i lała się krew. Myślała o dziewczętach, które tam posłała. One, odezwała się Triss, wszystkiego mi odmówiły. Neneke milczała. Odmówiły mi wszystkiego. Powtórzyła Triss. Takie mądre, takie rozsądne, takie logiczne. Jak im nie wierzyć, gdy tłumaczą, że są sprawy ważne i mniej ważne? Że z tych mniej ważnych należy rezygnować bez namysłu, poświęcając je dla tych ważnych bez cienia żalu. Że nie ma sensu ratowanie ludzi, których się zna i kocha, bo to są jednostki, a los jednostek jest bez znaczenia dla losów świata. Że nie ma sensu walka w obronie czci, honoru i ideałów, bo to są pojęcia puste, że prawdziwe pole bitwy o losy świata jest zupełnie gdzie indziej, że gdzie indziej będzie się walczyło. A ja się czuję okradziona. Okradziona z możliwości popełniania szaleństw.
Nie mogę szaleńczo pospieszyć na pomoc Ciri, nie mogę jak szalona biec i ratować Geralta ani Yennefer. Mało tego, w wojnie, która się toczy, w wojnie, na którą ty posłałaś twoje dziewczęta, a w wojnie, na którą uciekł Jarret, mnie odmawia się nawet możliwości, by stanąć na wzgórzu. Jeszcze raz stanąć na wzgórzu. Tym razem ze świadomością naprawdę świadomej i słusznej decyzji. Każdy ma jakąś swoją decyzję i jakieś swoje wzgórze, Triss, powiedziała cicho arcykapłanka. Każdy. Ty przed twoimi nie uciekniesz również. W wejściu do namiotu zakotłowało się. Wniesiono kolejnego rannego w asyście kilku rycerzy. Jeden w pełnej płytowej zbroi pokrzykiwał, komenderował, popędzał. Ruszać się, łapiduchy, żywiej, dawajcie go, tu. Hej, ty, felczer! Jestem zajęty. Rasty nawet nie podniósł wzroku. Proszę położyć rannego na noszach, zajmę się nim, gdy tylko skończę. Zajmiesz się nim natychmiast, medykusie głupi, bo to jest sam jaśnie wielmożny pan hrabia Garamond. Ten szpital, Rasty podniósł głos, zły, bo utkwiony w trzewiach rannego pęknięty grot bełtu znów wyśliznął mu się z kleszczy. Ten szpital ma bardzo mało wspólnego z demokracją. Tutaj przynoszą głównie odpasowanych wzwyż. Baronów, hrabiów, markizów, różnych innych takich. O niższych urodzeniem rannych jakoś mało kto się troszczy. Ale jakaś równość tu jednak jest. U mnie na stole mianowicie. He? Że co? Nieważne. Rasty ponownie wsunął w ranę zgłębnik i kleszcze. Czy ten, któremu właśnie wyciągam żelazo z bebechów, to cham, skartabel, stara szlachta czy arystokracja? Leży u mnie na stole. A u mnie, że tak sobie zanucę, książę błazna jest wart. Że co? Wasz hrabia zaczeka na swoją kolejkę. Ty zatracony niziołku! Pomóż mi, Szani, weź drugie kleszcze. Uwaga na arterię. Marty, jeszcze troszkę magii, jeśli mogę prosić. Mamy tu potężne krwawienie. Rycerz postąpił krok do przodu, zgrzytając zbroją i zębami. — Ja cię każę powiesić! — zaryczał. — Powiesić każę, ty nieludziu! — Milcz, Paperbrock! — odezwał się z trudem, gryząc wargi ranny hrabia. — Milcz! Zostaw mnie tu i wracaj do boju! — Nie, panie mój, przenigdy! To był rozkaz! Z zapłachty namiotu dobiegały łomot i szczęk żelaza, chrapanie koni i dzikie wrzaski. Ranni w lazarecie wyli na różne głosy. Proszę spojrzeć. Rasty uniósł kleszcze, zademonstrował wyciągnięty wreszcie zadziorzasty grot. Wyprodukował to cacko rzemieślnik. Dzięki tej produkcji utrzymując liczną rodzinę, nadto przyczyniając się do rozwoju drobnej wytwórczości, a więc i ogólnego dobrobytu i powszechnego szczęścia. A sposób, w jaki to cudeńko trzyma się ludzkich trzewi, niechybnie chroniony jest patentem. Niech nam żyje postęp. Niedbale wrzucił zakrwawione żeleźce do kubła, spojrzał na rannego, który zemdlał w trakcie oracji. Zaszyć i zabrać, skinął. Będzie miał szczęście, to przeżyje. Dawajcie następnego w kolejce, tego z rozwaloną głową. Ten, odezwała się spokojnie Marty Sodergren, zwolnił kolejkę przed momentem. Rasty wciągnął i wypuścił powietrze. Bez zbędnych komentarzy odszedł od stołu, stanął nad rannym hrabią. Ręce miał ubroczone, fartuch zbryzgany krwią jak rzeźnik. Daniel Etcheverry, hrabia Garamond, zbladł jeszcze bardziej. — No, sapnął Rasty, kolejka wolna, panie hrabio. Dajcie go na stół, co tu mamy? — Ha! Z tego stawu nie zostało już nic, co można by ratować. — Kasza, miazga. Czym wy się tam walicie, panie hrabio, że tak miażdżycie sobie gnaty? — No, to troszkę poboli, jaśnie panie, trochę poboli. Ale proszę się nie bać, będzie zupełnie jak w bitwie. Opaska, nóż. Amputujemy, wasza miłość. Daniel Etcheverry, hrabia Garamond, do tej pory nadrabiający miną, zawył jak wilk. Nim zwarł z bólu szczęki. Szani szybkim ruchem wsunęła mu między zęby kołek z lipowego drewna.
Wasza królewska mość, panie konetablu! Gadaj, chłopie. Huf ochotniczy i wolna kompania trzymają przesmyk koło złotego stawu. Krasnoludy i kondotierzy stoją twardo, choć skrwawieni strasznie. Mówią, Adie Pangrat ubity, Frontino ubity, Julia Abatermarko ubita. Wszyscy ubici, chorągiew doriańska, co szła im z odsieczą wycięta.
Odwód, mości konetablu, powiedział cicho, ale wyraźnie Foltest. Jeśli chcecie znać moje zdanie, pora na wprowadzenie odwodu. Niech Bronibor pchnie na czarnych swą piechotę. Zaraz. Natychmiast. Inaczej rozczłonkują nam szyk, a to oznacza koniec. Jan Natalis nie odpowiedział, z daleka już obserwując następnego łącznika, gnającego ku nim na koniu siejącym płatami piany.
Złap oddech, chłopie, złap oddech i gadaj składnie. Przerwali front. Elfy z brygady Wrychet. Pan de Ruytier przekazuje waszym wielmożnościom... Co przekazuje? Gadaj. Że czas ratować życie.
Jan Natalis wzniósł oczy ku niebu.
Blenkert, powiedział głucho. Niech przyjdzie Blenkert, lub niech przyjdzie noc.
Ziemia wokół namiotu zadygotała pod kopytami. Płachta wydawało się, aż wzdęła się od krzyków i rżenia koni. Do namiotu wpadł żołnierz. Tuż za nim dwaj sanitariusze.
Ludzie, uciekajta! Zaryczał żołnierz. Ratujta się, Nilfgaard bije naszych, zagłada! Zagłada, klęska!
Klema. Rasty cofnął twarz przed strumyczkiem krwi, energiczną i żywą fontanną sikającej stętnicy.
Zacisk i tampon. Zacisk, szani. Marty, zrób, jeśli łaska, coś z tym krwotokiem.
Ktoś tuż obok namiotu zawył jak zwierzę. Krótko, urwanie. Koń zakwiczał. Coś z brzękiem i hukiem rymnęło o ziemię. Bełt z kuszy z trzaskiem przebił płótno, zasyczał, wyleciał z przeciwnej strony szczęściem zbyt wysoko, by zagrozić leżącym na noszach rannym.
— Nilfgaard!
— krzyknął znowu żołnierz wysokim, rozdygotanym głosem.
— Pany felczery, nie słyszy ta, co gadam! Nilfgaard przerwał królewskie linie, idzie i morduje! Uciekać!
Rasty odebrał od Marty Sodelgren igłę, założył pierwszy szew. Operowany od dłuższego czasu nie poruszał się. Ale serce biło. Było to widać.
Ja nie chcę umierać!
Rozdarł się któryś z przytomnych rannych. Żołnierz zaklął, skoczył do wyjścia, nagle wrzasnął, runął w tył, bryzgając krwią, zwalił się na klepisko. Iola, klęcząca przy noszach, zerwała się na równe nogi, cofnęła. Nagle zrobiło się cicho.